wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
400 lat temu, we wrześniu 1621 roku, pod Chocimskim Zamkiem polskie wojska zmagały się z nawałą turecką. I właśnie bitwa pod Chocimiem to wielkie polskie zwycięstwo odniesione w 1621 roku. Będzie wydarzeniem miesiąca września. Zanim opowiem o samej bitwie pod Chocimiem, pozwólcie Państwo, że w kilku słowach opowiem o tym, jak do tej bitwy doszło. W 1444 roku pod Warną zginął król Polski i Węgier, Władysław zwany później Warneńczykiem. 9 lat później Turcy zdobyli Konstantynopol. Od czasu bitwy pod Warną aż do 1620 roku Polacy nie prowadzili działań wojennych przeciwko Turcji. Mimo że w wieku XVI Turcy opanowali większość Węgier, mimo że Turcy walczyli z Jagiellonami, bo królem Czech i Węgier był Ludwik Jagiellończyk, bratanek ówczesnego króla Polski, Zygmunta Starego, Polacy nie włączyli się w ten konflikt. Cały wiek XVI w stosunkach polsko-tureckich był okresem pokoju. To jest ten okres zwany Złotym Wiekiem. Ten okres rozwoju gospodarczego Polski, ten rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny był możliwy między innymi dzięki temu, że Polska uniknęła wówczas starcia z Imperium Osmańskim. Dlaczego więc doszło do wojny w 1620 roku? Bo w 1620 roku Turcy wypowiedzieli wojnę Rzeczpospolitej. Przyczyn było kilka. Pierwszą przyczyną było wydarzenie, które miało miejsce w czasie wojny 30-letniej. To konflikt, który wybuchł w 1618 roku i trwał aż do roku 1638. Otóż na początku tej wojny 30-letniej wojska czeskie, wojska Siedmiogrodu, wojska protestanckie oblegały Wiedeń. Habsburgowie byli w bardzo trudnym położeniu i wtedy Zygmunt Stary zgodził się, żeby polscy najemnicy, listowszczycy, wzięli udział w tej wojnie po stronie Habsburgów. Ci listowszczycy najechali wtedy Siedmiogród. Siedmiogród uczestniczył w tej wojnie przeciwko Habsburgom. Władca Siedmiogrodu zawrócił spod Wiednia, co spowodowało, że oblężenie Wiednia się zakończyło. Niektórzy mówią, że była to pierwsza odsiecz wiedeńska, że po raz pierwszy Polacy uratowali oblegany Wiedeń. Siedmiogród był państwem węgierskim, ale był również lennem tureckim. Turcy byli przeciwnikami Habsburgów. Ten udział polskich najemników w wojnie po stronie Habsburgów nie podobał się Turkom. Ten najazd polskich najemników na lenno tureckie, na Siedmiogród, nie spodobał się Turkom. Były również takie pola, jak gdyby nieustających zadrażeń w stosunkach polsko-tureckich. Z jednej strony Tatarzy, którzy mieli swoje siedziby na Krymie należącym do Imperium Osmańskiego, nieustannie najeżdżali kresy południowo-wschodnie Rzeczpospolitej, rabowali, uprowadzali ludzi w jasyr. Z drugiej strony żyjący na dzikich polach na Ukrainie Kozacy nieustannie najeżdżali tereny tureckie. No i właśnie w 1620 roku udało się Kozakom zdobyć i spalić Warnę, bogaty port nad Morzem Czarnym, co oczywiście rozsierdziło Turków, co bardzo się Turkom nie podobało. Kolejnym takim polem konfliktów polsko-tureckich była sprawa Mołdawii. Mołdawia w wieku XV była lennem Polski. Potem stała się lennem tureckim. I w tej Mołdawii polscy magnaci osadzali na tronie swoich faworytów. Czyli toczyła się taka walka między Polakami a Turkami o to, kto będzie w tej Mołdawii gospodarem, kto będzie tą Mołdawią rządził. Te intrygi polskich magnatów, to ingerowanie polskich magnatów w sytuację wewnętrzną Mołdawii, Turkom się bardzo nie podobało. I teraz młody sułtan turecki, Osman II, w 1620 roku wysłał do Polski poselstwo, które w obraźliwych słowach, zapowiadając przybycie armii tureckiej nad Wisłę, wypowiedziało wojnę Rzeczpospolitej. Osman był młodym człowiekiem. Być może, gdyby sułtanem tureckim był ktoś starszy, byłby być może bardziej rozważny, być może nie zdecydował się na powiedzenie wojny. Młody sułtan Osman II, który chciał dorównać Sulejmanowi Wspaniałemu, zdecydował się na wypowiedzenie wojny Rzeczpospolitej. W tej sytuacji sędziwy, bo mający już 73 lata, hetman Stanisław Żółkiewski doszedł do wniosku, że zamiast czekać, aż armia turecka wkroczy na tereny Rzeczpospolitej, należy wyprzedzająco uderzyć na Mołdawię. Liczył, że tutaj dołączą do Polaków Mołdawianie, że uda się jak gdyby rozstrzygnąć wojnę na cudzym terenie, że ta wyprawa do Mołdawii zakończy się dla Polski pomyślnie i oszczędzi Polakom starcia z armią turecką na ziemiach należących do Rzeczpospolitej. Jak Żółkiewski zaplanował, tak zrobił, wkroczył na teren Mołdawii, w okolicach Cecory wydał bitwę przeważającym wojskom tureckim. Odsiecz czy posiłki, jakie nadeszły ze strony Mołdawian, były bardzo skromne. Jak szacują historycy, wojska, którymi w sumie dysponował Żółkiewski pod Cecorą, to jakieś 8 do 9 tysięcy maksymalnie żołnierzy. Przeciwko sobie miał około 40 tysięcy żołnierzy tureckich i tatarskich. Kiedy Żółkiewski zorientował się, że odsiecz nie nadejdzie, zdecydował się na odwrót. Wozy spiąte w czworobok, tworząc taki jak gdyby ruchomy szaniec, i tak powoli wojska polskie za tych wozów, odpierając kolejne ataki wojsk tureckich, cofano się w kierunku Rzeczpospolitej. W ciągu tygodnia pokonano w ten sposób 165 km. Odparto 17 szturmów. Wydawało się, że uda się bezpiecznie wycofać z Mołdawii. Stało się jednak inaczej. W ostatnią noc swojego życia sędziwy hetman pisał do żony: Bóg czuwać będzie nad nami, a chociażbym i poległ, też ja stary i na usługi Rzeczpospolitej już niezdanny. A Pan Bóg Wszechmocny da, że i syn nasz, miecz po oczu wziąwszy, na karkach pochan zaprawi. I chociażby tak było, jak rzekłem, pomści się krwi ojca swego. Na wypadek taki bądź, zalecam wielkiej miłości, najukochańszej małżonce, miłość dla dziatek, pamięć na me zwłoki, bo jest tyrałem na usłudze Rzeczpospolitej. Co Pan Bóg zechce swej łaski dać, niech się stanie. Wola Jego święta będzie nam do ostatka życia naszego. Z tym mnie modlitwą i łasce wielkiej miłości, najukochańszej jejdź mi polecam i dziadki nasze na Pana Boga pamiętać upominam. Widzimy tu głęboką wiarę Żółkiewskiego, ale widzimy tu przeczucie śmierci. Następnego dnia po napisaniu tych słów w polskich szeregach wybuchła panika. Żółkiewski próbuje powstrzymywać uciekających żołnierzy. Ten ruchomy szaniec ze spiętych wozów został rozerwany. Kiedy przyprowadzono mu konia, by uciekał, przebił go szablą. Wkrótce potem zginął na polu bitwy. Ta śmierć Żółkiewskiego, heroiczna śmierć, uczyniła z niego nie tylko bohatera narodowego, ależ taki wzorzec zachowania dowódcy, który nie ucieka, który walczy do końca. Żółkiewski, który poległ pod Cecarą, to był ten hetman, który 10 lat wcześniej, w 1610 roku, rozgromił wojska moskiewskie pod Kłuszynem, po czym zajął Moskwę. Klęska pod Cecorą wstrząsnęła Rzeczpospolitą. W obliczu spodziewanej nawały tureckiej, klęska pod Cesorą to jest jesień 1620 roku, zima to była taka naturalna przerwa w działaniach wojennych, zimą starano się nie prowadzić działań wojennych, no było więc kilka miesięcy czasu przed spodziewanym najazdem wojsk tureckich na Rzeczpospolitą. Zebrał się Sejm, uchwalił podatki na wojsko. Polska bowiem wówczas miała bardzo niskie podatki i bardzo słabą armię. Dopiero w sytuacjach nadzwyczajnych uchwalano nadzwyczajne podatki i wtedy zwiększano liczbę żołnierza. I tak było w 1621 roku. Podatki miały wystarczyć na 65 tysięcy żołnierzy. Dowódcą armii polskiej, która miała zatrzymać najazd wojsk tureckich na Rzeczpospolitą, był hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz, sławiony zwycięstwem pod Kirchholmem w 1605 roku. Wspaniałe zwycięstwo wojsk polskich nad Szwedami. 1 sierpnia 1621 roku wojsko Chodkiewicza stanęło obozem nad Dniestrem naprzeciwko zamku w Chocimiu. Hetman uznał, że należy przygotować się do stoczenia bitwy w oparciu o zameczek. Obóz polski stanął pomiędzy urwistymi brzegami Dniestru a pokrytymi lasem wzgórzami. Tyły zabezpieczał zamek i warowna cerkiew, silnie obsadzona piechotą. Czyli Chodkiewicz buduje fortyfikacje, stawia obóz warowny i zamierza właśnie u stóp chocimskiego zamku stawić czoła wojskom tureckim. Sułtan Osman II wyruszył ze Stambułu 29 kwietnia 1621 roku na czele armii. Później, kiedy okazało się, że ta wyprawa zakończyła się klęską wojsk tureckich, zaczęto sobie przypominać, że tutaj Osman II złamał pewne zabobony bardzo popularne w Turcji. Mianowicie następnego dnia po wyruszeniu wojsk tureckich nastąpiło zaćmienie słońca i według Turków zaćmienie słońca było taką złą wróżbą. Według tych przesądów tureckich Osman II nie powinien wyruszać na wyprawę wcześniej jak kilka dni po zaćmieniu słońca. Wyruszył przed zaćmieniem słońca, później, kiedy wyprawa zakończyła się klęską, no to jak gdyby uważano, że winne temu było zachowanie młodego sułtana. Historyk turecki Naima pisał: całe niepowodzenie tej wyprawy należy przypisać zdeptaniu prawideł, iż na dni kilka przed i po zaćmieniu słońca żadnego dzieła przedsięwzięć nie należy. Wiadomo bowiem, iż te dni, podobnie jak i ostatni dzień miesiąca, a zwłaszcza jeśli się razem zbiegną z rzędu, należą do najnieszczęśliwszych. I widzimy tu również historyk turecki pisze o drugim przesądzie, że pod koniec miesiąca nie należy zaczynać żadnych rzeczy ważnych, bo no też to mają być dni pechowe, też ma to się zakończyć nieszczęściem. Osman zignorował te przesądy zabobony. Kiedy wyprawa zakończyła się klęską, przesądni Turcy uznali, że no, to była przyczyna, że wyprawa Osmana II nie przyniosła powodzenia. Jak szacują historycy, u stóp chocimskiego zamku Chodkiewicz zgromadził 46 do 50 tysięcy żołnierzy, Polaków, Litwinów, Kozaków. Armia osmańska miała liczyć 100 do 120 tysięcy żołnierzy, czyli można przyjąć, że przewaga nieprzyjaciela była ponad dwukrotna w stosunku do liczby polskich żołnierzy. Do pierwszego starcia doszło w pobliżu źródeł Prutu, gdzie Tatarzy zaskoczyli kilkusetosobowy podjazd kozacki. Ordyńcy mimo znacznej przewagi liczebnej nie mogli sobie poradzić z Małojcami, więc wezwali na pomoc Turków. Po dość długiej walce Kozacy zostali pokonani, a około 30 pozostałych przy życiu na rozkaz sułtański zamordowano. 2 września 1621 roku, koło południa, armia sułtańska podeszła pod Chocim. Zaraz zaczęto rozbijać namioty celowo szeroko rozłożonego obozu, aby ukazać wielkość armii sułtańskiej. Chodkiewicz przemówił wówczas do żołnierzy. Cytuję: walczyć nam, bracia, potrzeba. Całość Rzeczpospolitej, pomsta tylu zabitych Polaków, szabli naszych wzywają. Tu bystry Dniestr i nieprzebyte skały. Na przodzie Turcy, wokół wystawieni Tatarzy. Lecz mężnym szerokie pole sława otwiera. Jeżeli nawet byłby kto nieśmiały, niech konieczność stanie mu za cnotę. Po tej przemowie Chodkiewicza Polacy udali się na stanowiska, bowiem niedoświadczony sułtan Osman II, przekonany o liczebnej przewadze, kazał z marszu ruszyć do szturmu na polski obóz. Janczarzy zaatakowali Kozaków, których tabor złożony ze spiętych ze sobą w dwa rzędy wozów wypełnionych kamieniami i piaskiem nie był jeszcze całkiem gotowy. Ale Kozacy wytrzymali atak, a chwiać się i cofać zaczęli dopiero, gdy uderzyła konnica turecka. Zaraz jednak przyszła odsiecz w postaci piechoty, ostrzeliwującej janczarów zza drzew i zza wykrotów leśnych oraz husarii, która niespodziewanie uderzyła w bok konicy tureckiej i rozbiła ją. Walki trwały do zmierzchu. 3 września Turcy uderzyli na prawe skrzydło i cerkiew, którą uważali za najsłabszy punkt polskiej obrony. Zostali odrzuceni, a polska piechota wyparła ich z lasu, gdzie mieli stanowiska. Po południu wielkie siły uderzyły na tabor kozacki. Wiązała się walka niezwykle zacięta, ale i tu, z pomocą czeladzi obozowej, Turcy zostali odparci, a kozacy pognali za nimi aż w głąb tureckiego obozu, skąd wrócili dopiero o zmroku, niosąc bogate łupy. 4 września Turcy przeprowadzili kolejny szturm na chocimski obóz. W nocy, przed szturmem, usypano szańce, skąd rażono polskie stanowiska ogniem artylerii. Szturm na całej linii załamał się. Pod koniec dnia kozacy, listowszczycy, piechota i czeladź natarli gwałtownie i zdobyli szaniec, po czym zagwoździli tureckie działa. Następne 2 dni upłynęła dość spokojnie, ale silne czambuły tatarskie przeprawiły się przez Dniestr i zaczęły szkodzić polskiej komunikacji z Kamieńcem Podolskim, na czym natychmiast ucierpiały dostawy żywności i furażu dla koni. Kamieniec Podolski to była najpotężniejsza twierdza na kresach południowo-wschodnich Rzeczpospolitej. No i właśnie tutaj Turcy utrudniają komunikację między Kamieńcem Podolskim a chocimskim obozem, a tym samym utrudniają dostawy zaopatrzenia dla walczących Polaków. 7 września nastąpił kolejny szturm. Janczarzy, wykorzystując brak czujności na prawym polskim skrzydle, wdarli się na szańce i zabili ponad 100 piechurów. Odparto ich wprawdzie, ale spodziewano się nowego ataku. Taki rzeczywiście nastąpił. Wtedy Chodkiewicz rzucił do kontrataku husarię, którą poprowadził osobiście. Polski kronikarz zanotował. Choć na zdrowiu schorzały, ale w sercu ani muszu nader czerstwy, chorągwi swojej skoczyć kazał, sam się przywodząc potykał. Turcy nie wytrzymali uderzenia, rzucili się do bezładnej ucieczki, a husaria goniła ich aż do samego obozu. Tymczasem w polskim obozie zaczęły się głód i choroby. Zaraza zabiła wiele koni. Turcy też cierpieli z niedostatku i chorób. Szerzyły się dezercje. Gwałtownie słabło morale armii dowodzonej przez młodego, pozbawionego autorytetu Osmana II. Dlatego wielką radość w obozie tureckim wywołało przybycie 14 września namiestnika Budzina, Mehmeda Karakasza, który uważał się za znakomitego wodza i zdołał przekonać sułtana, że rozbije Polaków od pierwszego uderzenia. 15 września ruszyło wielkie natarcie. Tym razem Turcy uderzyli na centrum polskiej linii, ale nic tu nie wskórali. Polskie armaty czyniły ogromne wyrwy w stłoczonej masie janczarów, a jedna z kul zabiła samego Karakasza, co spowodowało nagłe zatrzymanie atakujących, a po chwili gwałtowną ucieczkę. I znów polski kontratak zadał wrogom ogromne straty. W obozie polskim rosło jednak niezadowolenie, zaczęły się dezercje. 18 września śmiertelnie chory hetman Jan Karol Chodkiewicz złał koło generalne, któremu słabym głosem przedstawił położenie. Mowa wywarła pożądany efekt. Wszyscy zobowiązali się walczyć do upadłego. Tej samej nocy kozacy przeprowadzili wycieczkę, wdzierając się do obozu tureckiego nad Dniestrem i zadając wrogowi znaczne straty. Podobnie uczynili w nocy 21 na 22 września. Tym razem ich celem były kwatery Husajna Paszy, do niedawna jeszcze wielkiego wezyra, który o mało nie dostał się do kozackiej niewoli. 24 września 1621 roku zmarł hetman Jan Karol Chodkiewicz. Przed śmiercią oddał buławę Stanisławowi Lubomirskiemu. Nie mógł już mówić. Ten gest został powszechnie odczytany jako przekazanie dowództwa. Wieść o tej stracie szybko obiegła cały obóz i przedostała się do Turków, którzy nazajutrz, sądząc, że wśród Polaków panuje ogólne zamieszanie, przepuścili kolejny szturm, krwawo odparty przez Polaków. Kolejny szturm Turcy przepuścili 28 września. Ale tym razem w oczy Polakom zajrzało widmo klęski. W całym obozie została jeszcze tylko jedna beczka prochu. Jedyną drogą ocalenia były układy. Na szczęście w otoczeniu sułtana również przewagę osiągnęła partia pokojowa, a sam Osman II miał już dość daremnych szturmów. Bał się nadciągającej zimy. Rozpoczęły się negocjacje między Polakami a Turkami. Ze strony polskiej negocjacje prowadził Jakub Sobieski i Stanisław Żurawiński, a ze strony tureckiej wielki wezyr Dalivar Pasza. Efektem tych rokowań był traktat pokojowy, który został podpisany 9 października 1621 roku. Na mocy tego układu pokojowego Rzeczpospolita uznała zwierzchnictwo Turcji nad Mołdawią i zobowiązała się powstrzymywać Kozaków od najazdów na ziemię tureckie. Turcy z kolei obiecali powstrzymywać Tatarów od najazdów na Polskę. Granica Rzeczpospolitej z Turcją pozostała taka jak przed wojną. Tak więc, jak widzimy, ten pokój zawarty pod Chocimiem, ten pokój zawarty po zwycięskiej obronie chocimskiego obozu, przywracał stan sprzed wojny. Polacy nie stracili ani jednego kilometra kwadratowego swojej powierzchni. Te deklaracje odnośnie Kozaków i Tatarów okazały się deklaracjami w praktyce nie do zrealizowania. To znaczy w dalszym ciągu, pomimo traktatu pokojowego, Tatarzy najeżdżali ziemię Rzeczpospolitej, a Kozacy najeżdżali ziemie tureckie. Także mimo podpisania pokoju, te kresy południowo-wschodnie Rzeczpospolitej były kresami, na których ciągle można było słyszeć odgłosy bitewne. Jak obliczają historycy, pod Chocimiem armia turecka straciła ponad 40 tysięcy ludzi. W bitwie zginęło około 15 tysięcy żołnierzy Rzeczpospolitej. Powszechnie uważa się bitwę chocimską za wielkie polskie zwycięstwo nad Turkami. Największe zwycięstwo odniesione do tej pory w zmaganiach z Turcją. Później w czasach Sobieskiego przyjmą kolejne zwycięstwa, większe od tego, jakie odniesione pod Chocimiem. Ale było to duże i ważne zwycięstwo. I co ważne, to zwycięstwo pod Chocimiem i zawarty tam pokój przetrwał ponad 50 lat. Kolejny atak wojsk tureckich na Rzeczpospolitę nastąpił w roku 1672. Także od Bitwy Chocimskiej i pokoju chocimskiego przez ponad 50 lat między Polską a Turcją nie było działań wojennych. Od bitwy pod Chocimem mija we wrześniu 400 lat. Warto pamiętać o tym wielkim polskim zwycięstwie, o męstwie wykazanym przez polskich żołnierzy, o bohaterstwie hetmana Jana Karola Chodkiewicza, który nie dożył zwycięskiego końca Bitwy Chocimskiej.